Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I zwykłem tak zaczynać, również nie tylko w przestrzeniach ściśle kościelnych, czy tak powiem, święconych w różnych miejscach. I to jest pierwsze merytoryczne przesłanie, jakie chciałbym tutaj przekazać. Bo jeżeli przejmie się ktoś nauką Jezusa Chrystusa, to wszystkie relacje międzyludzkie, w tym małżeńskie, relacje w wymiarze tym osobistym z ludźmi, relacje małżeńskie, relacje społeczne, właściwie relacje w całym świecie, będą ułożone tak, że będziemy mieli raj na ziemi, gdybyśmy jego nauki posłuchali. A gdy dodatkowo jeszcze uwierzymy w boskość jego osoby, to otrzymamy szansę na czerpanie z łask sakramentalnych, które nas uzdolnią do wprowadzenia w życie tej idei, którą on nam przekazał. I to już jest pełna szczęścia osobistego, którą w chrześcijaństwie nazywa się świętością. Pełnia szczęścia małżeńskiego i roztaczanie tego szczęścia wokół siebie, czyli apostolstwo. Zacznę od tego, że jestem szczęśliwym człowiekiem w tej kolejności, szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem. Tym samym daję świadectwo, że warto, a przynajmniej niektórym, warto wejść w małżeństwo. Przy okazji chcę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwy, to moje szczęście jest niezmącone, ale to nie znaczy, że nie mamy problemów w małżeństwie, że nie mamy problemów rodzinnych, że nie mamy najróżniejszych trudności i przykrości, które się w codzienności zdarzają. Czyli wizja takiego małżeństwa idealnego sama słodycz jest nonsensowna i kto do takiej wizji tęskni, ten będzie głęboko zawiedziony wchodząc w małżeństwo. Natomiast w bilansie życia mogę powiedzieć z całą pewnością, z całym przekonaniem, że jestem szczęśliwy i jako człowiek żyjąc w małżeństwie, i jako mąż żyjąc ze swoją żoną, i jako ojciec, mając trójkę dzieci. Ktoś może powiedzieć, czemu tylko trójkę? No, udało nam się tylko trójka. Zaczęliśmy dość późno, bo dopiero po 11 latach małżeństwa poczęło się pierwsze dziecko. To nie był nasz wybór. Tak zostaliśmy doświadczeni. Zresztą to było bardzo ważne doświadczenie w naszym życiu. I dzięki temu pewnie też i na rodzinę, i na dzietność patrzymy w pewnie pogłębiony sposób. I skoro temat jest poważny, to nie znaczy, że on musi być przedstawiony w sposób smutny i jakiś tam, przepraszam, gniotowaty, tak? Więc żeby odbrązowić trochę tą wizję małżeństwa, pozwólcie, że dwa kawały pobożne, rodem z raju, ale tutaj przedstawię. Jeden oczywiście bardziej adresowany do kobiet, drugi bardziej do mężczyzn. Oczywiście zaczynamy od kobiet. Pan Bóg widział, że Adam jest smutny, więc powiedział Adamie: stworzę ci pomoc potrzebną. Będzie piękna, będzie wpatrzona w ciebie jak w obrazek, będzie podziwiać wszystkie twoje dzieła, będzie zgadzać się ze wszystkimi twoimi myślami, nie będzie nadto gadatliwa, będzie na każdym kroku cię dowartościowywać. Adam się rozmarzył, ale w pewnym momencie męska roztropność i przyziemność zwyciężyła, mówi: Panie Boże, a ile to będzie kosztowało? No wiesz, Adamie, jedno oko, jedno ucho, noga, ręka i z 5 żeber. Adam się skrzywił, mówi: Panie Boże, a co bym dostał za jedno żebro? Żeby panom nie było za wesoło, idziemy w drugą stronę. Adam dopadł Pana Boga w raju na boku. Mówi: Panie Boże, dlaczego tą Ewę stworzyłeś taką piękną, taką cudowną, taką ponętną, taką atrakcyjną, że ja nic tylko wzdycham: Ewa, Ewa i Ewa. Odpowiada Pan Bóg: Adamie, to proste. Chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Boże, ale dlaczego jednocześnie stworzyłeś ją taką roztrzepaną, niekonsekwentną, no przepraszam, Panie Boże, taką głupią? Adamie, ja chciałem, żebyś nie tylko ty mógł ją pokochać, ale by i ona ciebie pokochać mogła. Pani, jeden z pierwszych postulatów moich na udane małżeństwo i życie w ogóle to pewien dystans do siebie samego. Jak ktoś się tutaj obraził, to niech nie ma myśli, że ja go chciałem obrazić, ale niech podejmie głęboką refleksję, czy przypadkiem nie jest przewrażliwiony na swoim punkcie. Człowiek nie ma zdrowego dystansu do siebie, to wszystko go będzie obrażać, dotykać, ranić. Tak? Pewna znajoma, do której cokolwiek się do niej odezwałem, zbliżyłem, zrobiłem cokolwiek, to zawsze było, że chciałem jej dokuczyć, że sobie chciałem jej zakpić. W końcu no, nie miałem takiej ochoty. Ja owszem, lubię sobie powygłupiać, podokuczać, ale z osobą, która jest pyskata, to możemy się, że tak powiem, pobawić słownie, prawda? A osobą, która płacze, no to bez sensu jej dokuczać, no bo jaka z tego przyjemność, prawda? Intelektualnej żadnej, a psychicznej dół. No więc dopadłem na boku męża tej pani, mówiłem, słuchaj, ja naprawdę nie chcę jej dokuczać. Co ja mam zrobić, żeby ona mnie traktowała normalnie? Mówi, Jacek, nie przejmuj się. Ona tak ma. Ona nawet w przepisie na ciasto znajdzie ukrytą intencję, prawda? Więc nie szukajmy, że wszyscy na nas czyhają, wszyscy chcą nam dokuczyć, więc pewien dystans do siebie to przecudownie ujął przezacny, nieżyjący już duszpasterz z czasów Karola Wojtyły, też chodził z młodzieżą po górach, też był nazywany wujkiem, też zresztą był kandydatem na fotel arcybiskupi w Krakowie. Ale Ubecja uznała, że jest za bardzo niebezpieczny i wybrała Wojtyłę. Jak widać, te wyroki pozbawione asystencji Ducha Świętego nie zawsze są dobre dla przeciwników, na szczęście. No, w każdym razie tenże duszpasterz przepiękny, Tadeusz Fedorowicz, miałem okazję go poznać, no, parę razy spotkać, powiedział takie zdanie, naucz się śmiać z siebie, będziesz miał ubaw do końca życia. Nauczmy się dystansu do siebie samych, bo w tym razie nie to, że my będziemy nieszczęśliwi, to unieszczęśliwimy całe otoczenie. Przejdźmy do bardzo poważnego studium, mianowicie do Pisma Świętego. Jeżeli mamy jakiś temat poważnie coś zgłębiać, no to odwołajmy się do źródła. Małżeństwo chrześcijańskie. Do Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest, gdy mężczyzna nie wiąże się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda kobieta swojego męża. Niech mąż pełni swą powinność wobec żony, podobnie i żona wobec męża. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale jego żona. Nie unikajcie siebie nawzajem, chyba że za obopólną zgodą na jakiś czas, aby oddać się modlitwie. Potem znów bądźcie razem, aby szatan nie kusił was rozpustą. Mówię o tym nie w formie nakazu, ale w duchu wyrozumiałości. Chciałbym, aby wszyscy ludzie żyli jak ja. Ale każdy ma swój własny charyzmat od Boga. Jeden taki, drugi inny. Do tych, którzy nie żyją w małżeństwie i do wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli jak ja pozostaną w tym stanie. Jeśli jednak temu nie sprostają, nie wstępują w związek małżeński. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż płonąć pożądliwością. Tym natomiast, którzy już wstąpili w związek małżeński, nakazuje nie ja, ale Pan. Żonie nie wolno odchodzić od męża, a jeśli już odejdzie, niech pozostanie niezamężna, albo niech pojedna się z mężem. Tak samo niech mąż nie odchodzi od żony. Pozostałym mówię ja, nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce z nim mieszkać, niech jej nie odrzuca. Tak samo żona, jeśli ma niewierzącego męża i ten chce z nią mieszkać, niech go nie odrzuca. Niewierzący mąż uświęca się bowiem dzięki żonie i uświęca się niewierząca żona dzięki temu bratu. Gdyby było inaczej, wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. I drugi fragment, parę wierszy dalej. Nie mam nakazu od Pana co do dziewic. Obdarzony miłosierdziem przez Pana, który jest wiarygodny, daje im taką radę. Myślę, że w obecnej trudnej sytuacji pożytecznie jest pozostać w takim stanie. Dobrze jest dla człowieka trwać w takim stanie. Jesteś żonaty, nie opuszczaj żony. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożenisz, nie popełniasz grzechu. Jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie popełnia grzechu. Tacy jednak będą podlegać udrękom ciała. I ja chciałbym was od tego uchronić. Także ta idealistyczna wizja małżeństwa to jest jednoznacznie pokazana, że po prostu jej nie ma. I wreszcie jeszcze jeden fragment u Mateusza, rozdział 19. O nierozerwalności małżeństwa. Wówczas podeszli do niego faryzeusze i pytali go podstępnie, czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu. A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą i dodał, z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tak więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Lecz oni odpowiedzieli, to dlaczego Mojżesz nakazał dać dokument rozwodu i oddalić żonę? Powiedział im, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się dlatego, że macie zatwardziałe serca. Lecz na początku tak nie było. Dlatego mówię wam, oprócz w przypadku nierządu, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży. Powiedzieli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa między mężem a żoną, to lepiej wcale nie zawierać małżeństwa. On zaś odrzekł, nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi uczynili ludzie. A jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje. Czyli mamy jednocześnie pochwałę dziewictwa, jednocześnie pochwałę małżeństwa. Czyli, krótko mówiąc, mamy dwie drogi do własnego szczęścia. I zobaczmy, jak to odnosi się do tych wypowiedzi świętego Pawła, zwłaszcza tej o dziewictwie, w encyklice Sacra Dignitas, papież Pius XII. To, encyklika o świętym dziewictwie po polsku, tak? Apostoł narodów, mówi Paweł, z boskiego natchnienia zwraca uwagę na to, że kto jest nieżonaty, troszczy się o to, co jest pańskiego, aby podobać się Bogu. I białogłowa niezamężna, i panna myśli o tym, co jest pańskiego, aby stała się święta ciałem i duchem. Ten jest więc zasadniczy cel, ta główna racja chrześcijańskiego dziewictwa, żeby jedynie do rzeczy boskich dążyć umysłem i sercem. Żeby chcieć we wszystkim Bogu się podobać, o nim usilnie rozmyślać, jemu ciało i duszę całkowicie poświęcić. Oczywiście ta pochwała dziewictwa świętego Pawła jest w kontekście jego życia, tak? On od momentu nawrócenia pod Damaszkiem totalnie, całkowicie poświęcił się Bogu. I w tym sensie zupełnie zrozumiałe jest, że gdyby on miał żonę, to by mu to przeszkadzało w apostolce. To jest zupełnie jasne. On nie mógłby 100% czasu poświęcić Bogu, nawet nie mógłby pewnie ryzykować życiem, mając żonę i dzieci. Tak? Natomiast inna perspektywa, że małżeństwo jest powszechnym powołaniem i właściwie od tego rozważania powinniśmy wychodzić myśląc o małżeństwie.